całkiem odzwyczajamy się od tego, że ktoś słucha, kiedy mówię, w sensie takim nabożeństwowym, więc proszę wybaczcie mi, jeżeli wybaczcie wzruszenie, wybaczcie to, że to jest naprawdę niezwykły moment, na który czekaliśmy i wierzyli wy i my, na pewno wielu z nas czekało, żeby móc się spotkać. Kto by pomyślał, że dożyjemy czasów, w których możliwość spotkania się jako Kościół będzie nie pewną regularnością, ale powodem do niezwykłego, pełnego wzruszenia, świętowania. Czy Kościół ma jakąś rolę do odegrania w czasach obecnej epidemii? Inaczej niż miało to miejsce w minionych wiekach, dziś to państwo ze swoją służbą zdrowia niemal w całości zapewnia obywatelom opiekę medyczną. Teraz bohaterami są ludzie świeccy w białych kitlach i przyłbicach ochronnych i są godni wszelkiej pochwały. Dziś leczenie chorych i grzebanie zmarłych nie wymaga zaangażowania całej rzeszy miłosiernych i heroicznych chrześcijan. Czy zatem społeczeństwo może obejść się bez Kościoła? Pyta gwinejski biskup rzymskokatolicki kardynał Robert Sara. To pytanie może wydawać się nam absurdalne, zwłaszcza dzisiaj. Po 12 tygodniach, po 84 dniach, kiedy spotykamy się razem na nabożeństwie w realu, tutaj w sali, tam na zewnątrz, w kolejnej sali, zwłaszcza w dzisiejsze święto, kiedy wspominamy moment zesłania Ducha Świętego, który dał początek erze Kościoła, zwłaszcza teraz, kiedy wymęczeni emocjonalnie, nie wiem jak wy, ale ja na pewno, wymęczeni emocjonalnie 12-tygodniową kwarantanną, dotarliśmy dzisiaj tutaj, do zakościela, pomimo wczorajszego deszczu, pomimo nieprzychylnych prognoz, przyjechaliśmy tu, aby znów, tak jak wcześniej, oddać wspólnie chwałę Bogu, wsłuchać się w Jego Słowo, wysłuchać historii Jego działania w życiu ludzi i przełamać się chlebem na znak tego, że należymy do jednej wspólnoty. Czy takie pytanie ma sens dzisiaj? Pozwólcie, że zanim przejdziemy dalej, zatrzymamy się dzisiaj na chwilę przy tym niewygodnym pytaniu, które postawił kardynał Sara, który od kilkunastu tygodni nie daje mi spokoju. Bo sam się zastanawiam i sam przez te ostatnie 12 tygodni zadawałem sobie to pytanie, czy społeczeństwo może obejść się bez Kościoła, czy coś się zmieniło w życiu świata, czy coś się zmieniło w życiu ludzi, czy coś się zmieniło w naszym kraju, ponieważ nie możemy spotykać się jako Kościół. I nawet drugie, może nawet ważniejsze pytanie, czy my wciąż potrzebujemy Kościoła? Nauczyliśmy się przez ostatnie tygodnie, że możemy sobie jakoś poradzić bez Kościoła w pewnym sensie. A jeżeli tak, jeżeli potrzebujemy, to jakiego? I wierzę, że dzisiaj jest adekwatny dzień do tego, żeby zadać właśnie te pytania i na te pytania spróbować sobie odpowiedzieć. Żeby móc dobrze na te pytania odpowiedzieć, musimy cofnąć się w czasie. O te 12 tygodni, kiedy po raz ostatni spotkaliśmy się na nabożeństwie w Tomaszowie i Łodzi. Patrzę w kalendarz. Tamtego dnia zaczęliśmy nową serię z Ewangelii Łukasza, Wywrotowe historie. Szymon Karkowski, pastor społeczności chrześcijańskiej Tomy w Łodzi, miał kazanie w Tomaszowie. John Crozier, starszy naszego kościoła, miał kazanie w Łodzi, na Lipowej. Niedzielne popołudnie wypełniła nam aukcja na rzecz wyjazdu do Zimbabwe. Niezwykle owocna aukcja. A dzień później do Tomaszowa przyjechała ekipa z Exit Tour, która razem z naszą młodzieżą The Flow miała przez następny tydzień prowadzić działania profilaktyczne w szkołach, które były planowane od miesięcy. Nie od tygodni, ale od miesięcy. Liga Mistrzów weszła w kolejną fazę rozgrywek. Bayern wygrywał, hurra! A my w naszej rodzinie planowaliśmy tu w Zakościelu w sobotę, następną sobotę zrobić Wojtomyjnie, żeby pomóc naszemu synowi zebrać pieniądze na wyjazd do Zimbabwe. Wielu z was zapisało się na to i byliśmy przekonani, że tak właśnie będzie wyglądał nasz następny weekend. A potem wszystko nagle potoczyło się jak w kalejdoskopie. We wtorek 10 marca dowiedzieliśmy się, po pierwszych zajęciach profilaktycznych, że nasza młodzież już żadnych więcej zajęć profilaktycznych w żadnej szkole w Tomaszowie nie poprowadzi. Zaraz później dowiedzieliśmy się, że lekcje w ogóle w szkołach zostają zawieszone. Niemal natychmiast, jako jeden z pierwszych kościołów ewangelicznych w Polsce, mogę to śmiało powiedzieć, podjęliśmy decyzję jako starsi kościoła o wstrzymaniu nabożeństw i przejściu w tryb online. Chociaż nikt z nas do końca nie zdawał sobie sprawy z tego, jak długo to będzie wszystko trwało. Jeszcze grała Liga Mistrzów, jeszcze odbywały się nabożeństwa w niektórych wspólnotach, jeszcze zdążyliśmy nagrać dwie piosenki uwielbienia z grupą uwielbienia z Łodzi, ale wkrótce nasze kościelno-proemowe kalendarze zamieniły się w kolejne notatki, w których kluczowym słowem stało się rezygnacja albo odwołane. Rezygnacja, szkolenie chrześcijańscy przedsiębiorcy, mam zapisane u siebie. Odwołany wieczór modlitwy i uwielbienia. Rezygnacja i zwrot zaliczki, projekt 29.11, wyjście. Rezygnacja, zielona szkoła, pan Siemion. I wreszcie to, co przyszło nam odwołać z największym trudem i z największym bólem serca. Droga do Jerozolimy. Odwołane. Wielu z was w tym samym czasie doświadczyło podobnych rezygnacji czy odwołań. Niektórzy musieli się nauczyć pracować z domu. Inni pozamykali swoje zakłady lub zmniejszyli produkcję. Jeszcze inni poszli na tak zwane postojowe, czyli przymusowe urlopy. Niektórzy stracili pracę. W ciągu zaledwie kilku dni nasz świat zmienił się nie do poznania i wszyscy musieliśmy naraz nauczyć się, jak żyć w tej nowej rzeczywistości, w której nasze domy stały się jednocześnie miejscem naszego wypoczynku, naszej pracy i nauki dla naszych dzieci jednocześnie. Nowe godziny funkcjonowania sklepów, nowe limity w marketach i kościołach, nowe przepisy bezpieczeństwa. A temu wszystkiemu towarzyszyło jeszcze, jakby tego było mało, towarzyszyło temu całe to zamieszanie społeczno-polityczne w naszym kraju. Najpierw słyszeliśmy, że nie ma sensu nosić maseczek. Później, że noszenie maseczek jest obowiązkowe. Raz zachęcano nas, żeby aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Potem zabroniono wchodzić do lasu. A jakby tego było mało, nad wszystkim unosił się duch wyborów prezydenckich, które raz miały być, potem miały zostać przesunięte, żeby ostatecznie nie odbyć się, chociaż nikt ich nie odwołał. Dzień zaczynał się i kończył od kolejnych danych na temat zarażonych. Każdy portal internetowy, każde wiadomości zaczynały się od takiego paska, albo wybordowały to na swojej stronie albo na górze, żeby każdy mógł zobaczyć, żebyśmy mogli obudzić się z ilością zarażonych wczoraj i mogli pójść spać z ilością zarażonych dzisiaj. A my siedzieliśmy i w kolejnych modlitwach prosiliśmy Boga, aby był z tymi, którzy cierpią, którzy tracą pracę, którzy boją się, którzy przebywają w szpitalach czy domach pomocy społecznej. Jak nigdy dotąd modliliśmy się o lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, pracowników DPS-ów. Jeszcze jakiś czas temu niektórzy żartem powtarzali sobie: pokaż lekarzu, co masz w garażu. I było zabawne i w dobrym tonie w gronie przyjaciół, znajomych żartować sobie z tego, jak lekarze dorabiają się na lewo. Ale wystarczyła zmiana. Tak drastyczna zmiana, wystarczył jeden wirus i nagle okazało się, że bez pewnej grupy ludzi nie możemy sobie poradzić. Jakiś czas temu można było dyskutować, czy pielęgniarkom należy się tyle podwyżki, czy tyle. Można było śmiać się, poniżać, można było mówić, mogły pójść na inne studia. A teraz nagle okazało się, że bez nich jesteśmy bezradni. Że bez zwykłych wolontariuszy, bez ludzi, którzy pomagają, domy pomocy społecznej są skazane na zarażenie koronawirusem i ludzie tam przebywający mogą umrzeć tak po prostu. Nasza sala nabożeństw na Jerozolimskiej szybko zamieniła się w studio nagrań. A my jako wspólnota przeszliśmy w tryb online. I zamiast jedna misja, dwa miasta, staliśmy się jednym kościołem w wielu domach. Dzięki nowym technologiom mogliśmy każdej niedzieli gromadzić się na kolejnych nabożeństwach online. I szybko zdaliśmy sobie sprawę, że Kościół to nie budynek. Kościół to ludzie. Jeżeli ktoś miał co do tego, jeżeli ktoś miał jeszcze jakąś wątpliwość, albo myślał, mówił czasem rano, idziemy do kościoła, nagle musiał ugryźć się w język. Musiał powiedzieć, hej, jesteśmy kościołem. Jako ludzie jesteśmy kościołem. Osobiście ze wzruszeniem wspominam nasze pierwsze nabożeństwo online, kiedy razem z moją rodziną siedzieliśmy przejęci przed telewizorem w nadziei, że nie będziemy jedyną rodziną, która będzie uczestniczyć w tym dziwnym nabożeństwie. Pamiętam zdjęcia, które przesyłaliśmy sobie i wrzucaliśmy na Facebook z hashtagiem Kościół w domu. Pamiętacie? Dając znak sobie i innym, że jesteśmy razem. Pamiętam pierwszą chałkę, którą moja żona upiekła specjalnie na tę okoliczność dzielenia się wieczerzą pańską w domu z naszą rodziną. Pamiętam smak soku tamtego dnia, kiedy rozdzieliliśmy wieczerzę między siebie, a potem ten moment, kiedy razem z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami i współpracownikami jednocześnie, Adamem, Esterą i ich rodziną, przedzieliliśmy się chlebem i poszliśmy na spacer do pobliskiego lasu, dyskutując o tym, jak to długo potrwa. Pamiętam nasze pierwsze live'y w ramach Tomy Online Live. Pamiętam pierwsze rozmowy o tym, jak nauczyć się funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Co z tym zrobić? I wreszcie ten wieczór uwielbienia, to był trzeci wieczór. Każdy był piękny, każdy koncert zespołu Exodus 15, każde z tych wydarzeń było piękne, ale ja szczególnie będę pamiętał i zachowam w sercu, mam nadzieję, że na zawsze, ten trzeci wieczór uwielbienia, kiedy wysyłaliście swoje modlitwy i kiedy mogliśmy zobaczyć was modlących się z waszych domów na ekranach komputerów. Pamiętam, siedziałem wtedy przy komputerze w sali na Jerozolimskiej, próbując pisać coś do tych z was, którzy pisali swoje modlitwy. Pamiętam, Estera śpiewała sama przy pianinie, a ja płakałem jak dziecko. Słuchając waszych modlitw i patrząc na wasze twarze i modliłem się do Boga, Boże, niech to się już skończy, niech to się już wreszcie skończy. A potem przyszła Wielkanoc. Najdziwniejsza Wielkanoc w moim życiu, kiedy to radosne świętowanie zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią mieszało się z goryczą niemożności takiego wspólnotowego przeżywania tego najdonioślejszego wydarzenia w historii świata. Szukaliśmy słów. W zalewie słów bez pokrycia szukaliśmy słów, które pomogłyby nam nadać sens naszemu doświadczeniu i przynieść nadzieję tym, którzy tak samo jak my cierpieli na zalew słów i obietnic bez pokrycia. Znaleźliśmy je w Księdze Psalmów. Przez następne tygodnie, jako wspólnota online, podsłuchiwaliśmy rozmowy psalmistów z Bogiem, aby nauczyć się rozmawiać z Nim o tym, co przeżywamy. Nasze studio nagrań przenieśliśmy tutaj, do Zakościela. Dzięki Bogu, że mamy takie miejsca, że mogliśmy to zrobić. Dzięki Bogu za miejsce, za ludzi, którzy byli w stanie to ogarnąć. Nasze grupy AHA przeszły w tryb online. Nasza świetlica i poradnia uczyły się pomagać słabym i cierpiącym przez ekrany komputerów i rozmowy telefoniczne. Nasza sala do szkółki dzięki zakupionej drukarce 3D zamieniła się w miejsce, w salę produkcyjną, w miejsce produkcji przyłbic dla prawie 300 osób z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Nasi wolontariusze rozwozili żywność dla potrzebujących z Fundacją Arka Nadziei. Służyli pomocą w zakupach i rozwożeniu maseczek przy współpracy z inicjatywą Tomaszowianie pomagają. A nasza coroczna majówka w Zako zamieniła się w program telewizji internetowej. Samośrodek piękniał dzięki pracom ekip remontowych, które w tym czasie mogły tutaj mieć miejsce. Powoli jednak zaczynaliśmy się przyzwyczajać do nowej rzeczywistości i powoli jednak dawało się nam wszystkim we znaki znużenie wynikające z tego trybu zamrożenia, w którym trwaliśmy, czekając na informacje rządu o kolejnych etapach odmrażania. I dziś, po 12 tygodniach, 84 dniach, spotykamy się na nowo razem na naszym plenerowym, półplenerowym, plenerowo wewnętrznym nabożeństwie, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu na naszym nabożeństwie, na spotkaniu wspólnoty, społeczności chrześcijańskiej Tomy w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi. Wreszcie bez ekranów komputerów, chociaż pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nie mogą być z nami, którzy oglądają nas online. Cieszymy się, że ciągle jesteście z nami. Bez piżam, bez dresów, bez tego poczucia, że jak zaśpię, to mogę sobie obejrzeć nabożeństwo później w internecie. Znowu jesteśmy razem. Mając w pamięci ostatnich 12 tygodni, pytanie, które znowu, do którego chcę wrócić. Pytanie, czy nadal siebie potrzebujemy? Czy nadal potrzebujemy Kościoła? Czy przez te ostatnie 12 tygodni nie nauczyliśmy się żyć bez Kościoła? Albo przyzwyczailiśmy się do takiego Kościoła, w którym nie potrzeba się spotkać, rozmawiać, można sobie obejrzeć jedno kazanie czy drugie kazanie, tak jak mamy seriale w internecie, które oglądamy, jest to angielskie słowo, takie oglądanie ciurkiem, tak mogliśmy oglądać nabożeństwo w Tomaszowie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, w Stanach Zjednoczonych, w każdym innym miejscu na świecie. Mogliśmy czerpać z bogatej skarbnicy internetu i właściwie po co nam? Po co nam to wszystko dzisiaj? Ewangelista Łukasz, opisując pierwszy Kościół, który narodził się w dniu wspominanego przez nas dzisiaj zesłania Ducha Świętego, napisał o Kościele tak. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Ten opis pierwszego Kościoła, krótki opis, zaledwie 5-6 wersetów. Po dziś dzień rozpala wyobraźnię wszystkich, którzy zadają sobie to pytanie, które zadaliśmy sobie na początku i do którego ciągle wracamy. Czy potrzebujemy Kościoła, a jeśli tak, to jakiego? Czytając ten fragment, widzimy dwie znaczące rzeczy. Jedna z nich to praktyki. Praktyki Kościoła, pierwszego Kościoła, które wyróżniały to grono ludzi, tę wspólnotę ludzi z innych wspólnot, z innych zgromadzeń ludzkich. Nauka apostołów, czyli wierność Bożemu Słowu, modlitwa, łamanie chleba, czyli wspominanie Wieczerzy Pańskiej, cuda i znaki, czyli ponadnaturalne działanie Boga w życiu ludzi, wzajemna pomoc i wsparcie dla potrzebujących, oddawanie czci Bogu w świątyni i po domach. A wszystko to, czytamy, działo się z wielką radością, prostotą serca. To nie było wymuszone. Tam nikt nikomu nie kazał iść do kościoła. Ludzie chcieli być razem i chcieli razem praktykować te rzeczy, o których mówimy. Te praktyki są niezależne od czasu i miejsca. Są tak proste, że można je praktykować zawsze i wszędzie. Dlatego przez następnych 2000 lat Kościół rozwijał się, w nawiązaniu do naszej wartości, powiedzielibyśmy, kreatywnie. Rozwijał się pod każdą szerokością geograficzną, w każdej, nawet najbardziej nieprzyjaznej kulturze. Kościół dzięki temu opisowi, dzięki tym praktykom znalazł swoje sedno. I niepotrzebne mu były budynki, i niepotrzebne mu były wielkie sale, i niepotrzebne mu były różnego rodzaju rzeczy, które my dzisiaj mamy i którymi możemy się cieszyć. Ale Kościół nie potrzebował tego. Był Kościołem, ponieważ ludzie oddawali sami siebie tym właśnie praktykom, byli tym praktykom oddani. I to właśnie te praktyki Kościoła pozwoliły przetrwać mu najtrudniejsze chwile w historii. Czytanie słowa, modlitwa, wsparcie dla najsłabszych, ponadnaturalne działanie Boga w życiu ludzi. Wszystko z radością i w prostocie serca, łamanie chlebem, wieczerza Pańska. Tyle wystarczyło ludziom, żeby mogli być Kościołem. I te praktyki pozwoliły Kościołowi przetrwać 2000 lat, pozwoliły nam też przetrwać 84 dni, choć powiedzmy sobie szczerze, że nasze trudności są niczym w obliczu tego, czego Kościół doświadcza i wciąż doświadcza w innych miejscach i czasie. Ale mówiąc o tych praktykach, myślę, że to jest najwłaściwszy moment dzisiaj, abym z tego miejsca mógł podziękować wszystkim tym z was, którzy sami trwali lub pomagali innym trwać w relacji z Chrystusem i Jego Słowem przez ostatnie 84 dni. Dziękuję starszym Kościoła, liderom Fundacji Proem, ludziom, z którymi podejmowaliśmy najtrudniejsze decyzje i spędzaliśmy godziny na tym, aby móc ustalić jak najlepsze rzeczy i zrozumieć to, co Bóg próbuje gdzieś tam nam pokazać dla tego momentu, dla tej chwili, w której się znaleźliśmy. Dziękuję liderom, pracownikom Fundacji Proem, członkom naszych zespołów w Tomaszowie, w Łodzi, w Piotrkowie i tu, w Zakościelu. Dziękuję kaznodziejom, dziękuję wszystkim pracownikom i wolontariuszom technicznym, medialnym, liderom zespołu uwielbienia Exodus 15, którzy z tygodnia na tydzień brali na siebie ciężar przygotowania i prowadzenia nabożeństw online. Dziękuję duszpasterzom, pracownikom poradni, którzy niezliczoną ilość godzin spędzili, posługując w trybie online ludziom z naszej wspólnoty, naszego miasta i innych miast w naszym kraju. Dziękuję pracownikom świetlic środowiskowych, Centrum Chrześcijańskiego Proem Edu, punktu przedszkolnego Solna 15 za trud, który włożyli, aby nasi najmłodsi podopieczni mogli nie tylko kontynuować naukę, ale też, że nie zapomnieli o tym, co najważniejsze. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w praktyczną pomoc, czy to przy drukowaniu przyłbic, czy przy rozważaniu żywności, maseczek i zakupów. Dziękuję liderom grup AHA, którzy w trybie online, tak bardzo niewygodnym, z tygodnia na tydzień przekonywali się, aby, a później już spotykali się, aby wspólnie z innymi przemierzać tę drogę stawania się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa pomimo przeciwności. Dziękuję liderom i wolontariuszom The Flow, którzy pomimo swoich obaw prowadzili naszą młodzież w tych niecodziennych warunkach. Dziękuję tym z was, którzy hojnie łożyli na naszą wspólnotę i nie pozostawali głusi na nasze prośby o przelewanie waszych ofiar na konto Kościoła, a zwłaszcza tym, którzy w tym czasie łożyli dużo więcej niż dotychczas i tym, którzy poza regularnym wsparciem Kościoła pomagali finansowo wszędzie tam, gdzie była potrzeba albo gdzie sami widzieli potrzebę, nie mówiąc nikomu. Wreszcie dziękuję tym wszystkim z was, którzy w modlitwie pamiętali o cierpiących i potrzebujących, którzy byli z tymi, którzy w tych dniach szczególnie potrzebowali pocieszenia. To dzięki temu, że byliście wierni praktykom pierwszego Kościoła. Społeczność chrześcijańska Tomy w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi nadal istnieje, a te ostatnie miesiące, choć niedogodne, przyniosły owoc w postaci kolejnych ludzi, którzy dzięki nabożeństwom online, koncertom, praktycznej pomocy oraz rozmowom w sieci i w realu usłyszeli prawdę Ewangelii o zmartwychwstałym Chrystusie i na nią odpowiedzieli. I być może jeszcze będziemy tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, może lata, za kilka lat dowiemy się o owocach tej pracy, którą wykonaliśmy w ciągu tych dziwnych dni, 84 dni pandemii i lockdownu, kiedy nasze nabożeństwa, koncerty, wieczory uwielbienia, modlitwy docierały do ludzi, o których nawet nie mamy pojęcia, że istnieją. Dałby Bóg, żebyśmy mogli owoce tego zobaczyć jeszcze za naszego życia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, to była pierwsza rzecz, praktyki tamtego Kościoła. Ale jest też druga rzecz, którą ten fragment Dziejów Apostolskich pokazuje, a która, wierzę, odpowiada na pytanie, czy potrzebujemy Kościoła, a jeśli tak, to jakiego? Obok praktyk pierwszego Kościoła widzimy też wzajemne oddanie. Oddanie się tym praktykom, ale też oddanie sobie nawzajem. Trwali we wspólnocie. Razem łamali chleb. trzymali się razem. Mieli wszystko wspólne. Jednomyślnie gromadzili się. Tego razem może nie było nam dane doświadczyć w ostatnich tygodniach w taki sposób bardzo namacalny. Co najwyżej razem w rodzinie, razem w pewnej grupie. Bo chociaż przez ostatnie tygodnie wierzę, że jako Kościół praktykowaliśmy to, co do nas należy i byliśmy Kościołem tam, gdzie tym Kościołem mieliśmy być. To jednak brakowało nam tego, bez czego Kościół po prostu przestaje być Kościołem. Doświadczenia wspólnoty. I to nie byle jakiej wspólnoty, nie każdej wspólnoty, ale wyjątkowej wspólnoty zbudowanej na fundamencie nauki Chrystusa, Jego ofiary na krzyżu za nasze grzechy i Jego zmartwychwstania, które ostatecznie pokonało śmierć. Wspólnoty napełnionej Duchem Świętym, która przerażonemu w obliczu śmierci światu może powiedzieć: nie bójcie się, nie bójcie się, śmierć nie jest końcem, jest zaledwie stacją przesiadkową do nowego, lepszego życia. Wspólnoty powtarzającej za Chrystusem w chwilach największego lęku: pokój wam, pokój wam, pokój wam. Wspólnoty, która swój początek miała tamtego pamiętnego dnia żydowskiego święta Szewłot, kiedy na wyczekujących w Jerozolimie apostołów wstąpił Duch Święty, a oni zaczęli w obcych językach głosić dzieła Boże, a wszyscy ich rozumieli i w ten sposób wypełnili starotestamentowe proroctwa. Wspólnoty, której początek dało kazanie apostoła Piotra, wygłoszone wobec ludzi, którzy jeszcze niecałe 2 miesiące wcześniej patrzyli na Jezusa i wołali do Piłata: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. A teraz słuchali Ewangelii o Jezusie głoszonej przez prostego rybaka z Galilei i świadomi swoich win pytali: co mamy robić? Co mamy robić? Opamiętajcie się, zawołał Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, którego wy ukrzyżowaliście, a Bóg wzbudził z martwych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Wspólnoty wreszcie, która tamtego dnia z garstki ludzi urosła do ponad 3000 nowo narodzonych osób. Bo siła pierwszego Kościoła z jednej strony brała się z mocy Ducha Świętego i wierności Bożemu Słowu i praktykom, które z niego wynikały. To jedna rzecz. Ale z drugiej strony tym, co wyróżniało pierwszych chrześcijan, było wzajemne oddanie, wspólnota jak żadna inna. I to właśnie doświadczenie tej wspólnoty budziło podziw i szacunek u tych, którzy stali z boku. To w tej wspólnocie doświadczano w praktyczny sposób tego, co wynikało z nauk Chrystusa przekazywanych przez apostołów: troski, łaski, miłosierdzia, a przede wszystkim braku lęku przed śmiercią. I jeżeli kryzys epidemiologiczny coś ujawnił, a ujawnił wiele, to z pewnością fakt, iż współczesny świat, pomimo zaawansowanej technologii i zdolności do mobilizacji służb ratunkowych, wciąż nie radzi sobie ze śmiercią. I dlatego rację ma kardynał Sara, mówiąc: wirus pokazał, że świat, pomimo zapewnień o pełnej kontroli bezpieczeństwa, wciąż jest paraliżowany strachem przed śmiercią. Świat może rozwiązać kryzys sanitarny, poradzi sobie zapewne również z kryzysem ekonomicznym, ale nigdy nie pojmie tajemnicy śmierci, bo tylko wiara daje odpowiedź. A wiara przeżywana we wspólnocie, która nie boi się śmierci, ale głosi zmartwychwstanie i praktykuje życie w nadziei wieczności, jest sednem chrześcijańskiego przesłania dla świata. Przekonała się o tym Barbara. Barbara Małagocka, 83-letnia mama Doroty Żegoty i babcia Marysi i Martyny z naszej wspólnoty. W pierwszym miesiącu epidemii miała trzeci zawał i trafiła do szpitala. Wielu z nas modliło się o nią i Pan Bóg wysłuchał naszych modlitw. Kiedy wróciła do domu, poprosiła mnie o rozmowę. Od lat oglądała nasze nabożeństwa online, a w czasie epidemii oglądała je jeszcze bardziej uważnie i jeszcze z większym przejęciem wsłuchiwała się w głoszone Boże Słowo. Ale w sercu miała dziesiątki wątpliwości. Miała problem z boskością Jezusa. Miała problem z poczuciem, że nawet jeżeli Bóg istnieje, to fakt, iż nie uwierzyła w Niego przez 83 lata swojego życia, dyskwalifikuje ją, gdyby nawet chciała w Niego uwierzyć. Miałem przywilej, ogromny przywilej, rozmawiać z nią i być świadkiem tego, jak w jej słabym ciele rodziła się mocna wiara. Taka wiara, która właśnie usuwa strach przed śmiercią. I tydzień temu, w poniedziałek, w gronie najbliższych Barbary usłyszeliśmy takie wyznanie. Posłuchajcie.
Moja rozmowa z Bogiem, monolog. Jezu, Panie mój, Zbawco, dziękuję Ci za to, że mogę z Tobą być. Będę Cię wielbić, podziwiać, czcić. Bo bolesna przerwa w tych relacjach nie do końca była czasem straconym. Jezu, od dawien dawna Twoje nauki, uznawane przez Ciebie priorytety, stanowiły dla mnie kanwę bezustannych poszukiwań prawdziwego człowieczeństwa opartego na miłości bliźniego oraz empatii wspierającej tych, którzy potrzebowali wsparcia, pomocy, rady, wysłuchania i współczucia. Jezu, ocaliłeś mnie. Uratowałeś mi życie 14 kwietnia. Tylko dlatego zdążyłam do Ciebie przyjść. Jest.
Babciu, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym?
Wierzę.
Czy wierzysz, że umarł i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia?
Wierzę.
Barbaro, dlatego, że wierzysz, i na polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa chrzcię Ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Czy społeczeństwo może obejść się bez Kościoła? Czy my wciąż potrzebujemy Kościoła? A jeśli tak, to jakiego? Jestem przekonany, że tak. Potrzebujemy. I świat potrzebuje. Dziś może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Bo to Kościół, Kościół jako wspólnota ludzi oddanych Bogu i sobie nawzajem jest narzędziem, przez który Bóg przyprowadza do zbawienia kolejnych ludzi, dając im nadzieję życia wiecznego w miejsce strachu przed śmiercią.